Drodzy bracia i siostry, tego poranka chciałbym przedstawić wam w cyklu kateches o wielkich postaciach inną ważną osobę, ważną w historii teologii. Mowa o błogosławionym Janie Duńsie Szkocie, który żył pod koniec XIII wieku. Starożytna inskrypcja na jego grobie streszcza wymiary geograficzne jego biografii. Anglia go przyjęła, Francja wyuczyła, kolonia i Niemcy zachowuje jego szczątki, a w Szkocji urodził się. Nie możemy pomijać tych informacji, nawet jeśli posiadamy niewiele informacji o życiu Duńsa Szkota. Urodził się prawdopodobnie w 1266 roku w wiosce, która nazywała się właśnie Duns w okolicach Edynburga. Pociągnięty charyzmatem świętego Franciszka z Asyżu, wstąpił do rodziny braci mniejszych w 1291 roku i został wyświęcony na kapłana. Obdarzony niezwykłą inteligencją i zdolnością spekulacji, tej inteligencji, która przyczyniła się do tego, że zasłużył na tytuł doktor subtilis, a więc doktora subtelnego. Duns Szkott studiował filozofię i teologię na uniwersytetach Oksfordu i Paryża. Ukończywszy formację, podjął nauczanie teologii na uniwersytetach Oksfordu, Cambridge, a potem w Paryżu, zaczynając jak zwykle mistrzowie w tamtych czasach od sentencji Piotra Lombarda. Główne dzieła Dunsa Szkota przedstawiają właśnie dojrzały owoc tej lektury i noszą tytuły właśnie od tego, co było przez niego nauczanie, a więc opus i od miejsc, gdzie nauczał. Oxoniense, Reportatio Cambrigensis, Reportata Parinziensia. Z Paryża oddalił się, zauważywszy wielki konflikt pomiędzy królem Filipem IV Pięknym i papieżem Bonifacem VIII. Duns Szkott wolał dobrowolne wygnanie niż podpisywać dokumenty czy firmować dokumenty przeciwne papieżowi, które król narzucał zakonnikom. W ten sposób z miłości do stolicy Piotrowej wraz z braćmi franciszkanami innymi opuścił kraj. Drodzy bracia i siostry, to ten fakt zachęca nas do tego, abyśmy wspomnieli, ileż razy w historii Kościoła wierzący napotykali różnego rodzaju przeciwności, a nawet prześladowania z powodu ich wierności i pobożności w stosunku do Chrystusa, Kościoła i papieża. Wszyscy patrzymy z podziwem na tych chrześcijan, którzy uczą nas, jak strzec cennego daru wiary w Chrystusa i komunii z następcą Piotra i Kościołem Powszechnym. Jednakże relacje pomiędzy królem Francji i następcą Bonifacego VIII powróciły do życzliwych i w 1305 roku Duns Szkott mógł powrócić do Paryża, aby nauczać teologii, otrzymując tytuł magister regens. Następnie przełożeni wysłali go do Kolonii jako profesora w studium teologii franciszkańskiej, ale zmarł 8 września 1308 roku, mając tylko 43 lata, pozostawiając wielki również zasób swoich dzieł. Z racji sławy jego świętości, jaką się odznacza, jaką się cieszył, i także kultu rozprzestrzenionego bardzo szybko w zakonie franciszkańskim, czcigodny Jan Paweł II zechciał uroczyście ogłosić go błogosławionym 20 marca 1993 roku, określając go jako kantora słowa wcielonego i obrońcę niepokalanego poczęcia. W tym wyrażeniu jest jakby streszczony wielki wkład, który Duns Szkott przekazał historii teologii. Przede wszystkim rozważał on tajemnicę wcielenia i w odróżnieniu od wielu chrześcijan, znaczy myślicieli chrześcijańskich tego czasu, utrzymywał, że Syn Boży stałby się człowiekiem nawet wówczas, gdyby ludzkość nie popełniła grzechu pierworodnego. Pomyśleć, pisze, że Bóg zrezygnowałby z tego dzieła, jeśli Adam nie popełniłby grzechu, pisze Duns Scott, byłoby całkowicie nieracjonalny. Mówię zatem, że upadek nie był przyczyną predestynacji Chrystusa, ale nawet jeśli nigdy by nie upadł, ani anioł, ani człowiek, Chrystus tak samo wcieliłby się w taki sam sposób. Ta myśl zaskakująca rodzi się z refleksji nad tajemnicą wcielenia Słowa Bożego, która była zaplanowana od zawsze, od wieczności, przez miłującego Ojca. W Jego planie miłości jest dopełnieniem dzieła stworzenia. Duns Scott był przekonany, że w rzeczywistości z powodu grzechu pierworodnego Chrystus odkupił nas przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, jednak pokazuje, że utrzymuje, że wcielenie było dziełem największym i najpiękniejszym całej historii zbawienia i nie było ono uwarunkowane żadnym faktem.
Nella persona e nel carne del figlio. Fedele
jako wierny uczeń świętego Franciszka, Duns Scott bardzo lubił kontemplować i przepowiadać tajemnicę, misterium zbawczej śmierci Chrystusa, zbawczego cierpienia Chrystusa, wyrażające nieskończoną miłość Boga, który swojej wspaniałomyślności komunikuje tę miłość poprzez promienie swojego dobroci i swojej miłości. Ta miłość nie objawia się tylko na Kalwarii, ale również w rzeczywistości Najświętszej Eucharystii, o której Duns Scott był wielkim czcicielem i zawsze widział sakrament rzeczywistej obecności Jezusa jako sakrament jedności i komunii, który prowadzi do zjednoczenia z innymi w miłowaniu Boga jako najwyższego dobra wspólnego. Drodzy bracia i siostry, ta wizja teologiczna jest rzeczywiście chrystocentryczna. Pokazuje, otwiera kontemplację i zdumienie i wdzięczność. Chrystus jest centrum historii kosmosu, jest tym, który nadaje sens, godność i wartość naszemu życiu. Tak jak w Manili papież Paweł VI, tak jak również dzisiaj pragnę krzyczeć całemu światu. Chrystus jest objawicielem Boga niewidzialnego, jest pierworodnym wobec wszelkiego stworzenia, jest fundamentem wszystkich rzeczy. On jest mistrzem ludzkości, jest odkupicielem, on jest narodzony, umarły i zmartwychwstały dla nas. On jest centrum historii i świata. On jest tym, który nas zna i miłuje. On jest towarzyszem i przyjacielem naszego życia. Nie mogę nigdy skończyć mówić o nim. Tak mówił Paweł VI w 1970 roku w Manili. Nie tylko rola Chrystusa w historii zbawienia, ale także rola Matki Najświętszej jest przedmiotem refleksji doktora Subtelnego. W czasach Dunsa Scotta większość teologów zgłaszała różnego rodzaju obiekcje względem doktryny, według której Matka Najświętsza była zachowana od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili swojego poczęcia. Rzeczywiście uniwersalność odkupienia dokonanego przez Chrystusa, wydarzenia absolutnie centralnego w historii zbawienia, z punktu widzenia na pierwszy rzut oka wydaje się kompromisem na tego rodzaju twierdzenia.
Duns Scott
używał argumentu, aby zrozumieć to zachowanie Maryi od grzechu pierworodnego, argumentu, który potem został włączony także przez papieża Piusa IX w 1854 roku, kiedy uroczyście definiował dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Ten argument jest to argument odkupienia prewencyjnego, według którego niepokalane poczęcie przedstawia dzieło odkupieńcze dokonane przez Chrystusa, ponieważ On dzięki mocą swojej miłości i swojego pośrednictwa mógł zachować Matkę Najświętszą od grzechu pierworodnego uprzednio.
Franciszkanie
przyjęli, rozpowszechnili z entuzjazmem tę doktrynę, a inni teologowie, często w sposób uroczysty, starali się je jego bronić i udoskonalać. Tutaj jest pewien fakt, który chciałbym podkreślić. Teologowie, podejmując myśl Dunsa Scotta na temat doktryny o niepokalanym poczęciu, ubogacili jego specyficzny wkład do myśli, którą lud Boży wierzący już spontanicznie zachowywał w stosunku do Maryi Dziewicy i wyrażał w aktach pobożności, w sztuce, a także w życiu chrześcijańskim. Wszystko to dzięki nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary, sensus fidei, a więc tej zdolności, która jest rozlana w sercach przez Ducha Świętego, która uzdalnia do tego, aby przyjąć rzeczywistości wiary z pokorą serca i umysłu.
Che abilita ad abbracciare la realtà della fede con l'umiltà del cuore e della mente. E così in questo senso il popolo di Dio,
lud Boży,
il magistero che precede e poi va approfondito intellettualmente.
To najpierw wierzy, a następnie przez teologów jest to podejmowane w refleksji. Oby dzisiaj także teologowie nadal umieli wsłuchiwać się w to źródło i strzec w pokorze i prostotę tych najmniejszych. Przypomniałem to miesiąc temu. Mówiłem o tym, że są wielcy uczeni, wielcy specjaliści, wielcy teologowie, mistrzowie wiary, którzy potrafią nauczać bardzo wiele rzeczy, wnikają w różne detale Pisma Świętego, historii zbawienia, ale nie potrafią jakby dotrzeć do samego, widzieć samej tajemnicy, samej istoty misterium, tego prawdziwego, istoty rzeczy. Ta istota pozostaje dla nich ukryta. Przeciwnie, również w naszych czasach ci właśnie prości, najmniejsi potrafią jakby wnikać w istotę misterium. Pomyślmy na przykład o świętej Bernardecie Subiru, o świętej Teresie z Lisieux, która ze swoją nowym odczytaniem Pisma Świętego, nie naukowym, ale takim, które sięga do serca Pisma Świętego. Wreszcie Duns Scott rozwinął pewien aspekt, na który współczesny świat jest szczególnie wrażliwy. Chodzi o zagadnienie wolności i jej relacji z wolą i intelektem. Nasz autor podkreśla wolność jako fundamentalną jakość, cechę woli, dając początek pewnemu ukierunkowaniu, tak zwanemu voluntarystycznemu, które rozwinie się w kontraście do tak zwanego intelektualizmu augustyńskiego i tomistycznego. Dla świętego Tomasza wolność nie może się uważać za wrodzoną cechę woli, ale jest ona owocem współpracy woli i intelektu. Idea wolności wrodzonej i absolutnej, jak do tego czasu z czasem dojdzie Dun Scott, umiejscowiona w woli, która poprzedza intelekt zarówno w Bogu, jak i w człowieku, może doprowadzić do ryzyka powstania idei Boga niezwiązanego ani z prawdą, ani z dobrem. Pragnienie uratowania absolutnej transcendencji i inności, odmienności Boga z tak radykalnym i nieprzejednanym podkreśleniem Jego woli nie bierze pod uwagę, że Bóg, który objawił się w Chrystusie, jest Bogiem, Logosem, który działał i działa pełen miłości w relacji do nas. Oczywiście, jak twierdzi Dun Scott, idąc po linii teologii franciszkańskiej, miłość przewyższa poznanie i może pojąć więcej niż myśl, ale jest to zawsze miłość Boga, który jest Logosem. Także w odniesieniu do człowieka idea absolutnej wolności, spoczywającej w woli, zapominając o powiązaniu z prawdą, ignoruje prosty fakt, iż najpierw sama wolność musi być uwolniona od ograniczeń, jakie wynikają z grzechu. Przemawiając do rzymskich seminarzystów, przypomniałem, że wolność w każdym czasie historii była wielkim pragnieniem ludzkości od początku, a szczególnie w naszych czasach. Jednak właśnie współczesna historia, oprócz naszego codziennego doświadczenia, uczy nas, że wolność wtedy jest autentyczna i pomaga w budowaniu społeczności prawdziwie ludzkiej, kiedy jest pojednana, połączona z prawdą. Jeżeli zostaje oderwana od prawdy, wolność w tragiczny sposób staje się zasadą zniszczenia wewnętrznej harmonii osoby ludzkiej, źródłem przewagi tego, kto silniejszy i działający z większą przemocą, źródłem cierpienia i żałoby. Wolność, tak jak wszystkie władze człowieka, rośnie i doskonali się, potwierdza Dun Scott, kiedy człowiek otwiera się na Boga, dowartościowując to nastawienie na słuchanie Jego głosu, które nazywa potencja obedientialis, kiedy słuchamy Boga, objawienia Słowa Bożego, aby je przyjąć, wtedy dociera do nas przesłanie napełniające światłem i nadzieją nasze życie i jesteśmy prawdziwie wolnymi. Drodzy bracia i siostry, błogosławiony Dun Scott uczy nas, że w naszym życiu fundamentalnym jest, rzeczą fundamentalną jest wierzyć, że Bóg jest blisko nas i że kocha nas w Chrystusie Jezusie i w konsekwencji troszcząc się o głęboką miłość do Niego i Jego Kościoła. Troszczyć się o tę głęboką miłość. Na tej ziemi jesteśmy świadkami tej miłości. Niech Maryja pomoże nam przyjąć ten nieskończony dar miłości Bożej, którym w pełni będziemy radować się w niebie, kiedy wreszcie nasza dusza będzie w pełni zjednoczona z Bogiem w komunii świętej. Dziękuję.